Chwała Panu Bogu. Drodzy umiłowani bracia i siostry, myślę, że pieśni, które śpiewamy, słowa, które słyszymy i możliwość modlitwy, rozmawiania z naszym Bogiem, one prowadzą nas do jednego celu. Tak często bracia powtarzają i ja dzisiaj powtórzę, do jednego celu, aby z każdym dniem, z każdą chwilą być bliżej, bliżej i jeszcze bliżej naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wszystkie obietnice i cała nauka biblijna prowadzi do tego celu, aby człowiek wierzący mógł ze swoim Panem doświadczać Jego pokoju, Jego radości, aby człowiek wierzący miał odkryty umysł na Boże Święte Słowo, aby prawda Ewangelii dokonywała głębokiej przemiany w jego życiu, aby mógł doświadczać w swoim życiu te wspaniałe Boże obietnice, mówiące o tej stałej społeczności, o tym doświadczaniu Bożej opieki, Bożej łaski i Bożego pokoju. I to jest cudowne, że Bóg uczy nas, uczy, przypomina, kształtuje i ciągle uczy nas, w jaki sposób mamy żyć, aby nasze życie było połączone, powiązane, zespojone z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Tak się złożyło, że wczoraj miałem możliwość z Adamem, z bratem Adamem, być w Martletwicach. Tam było nabożeństwo, była Wieczerza Pańska. I bracia, siostry z Niemiec, tego zboru, przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Nie tak dawno, kilka, że tak powiem, można określić dni temu, w Zabrzu, w zborze w Zabrzu, odbył się zjazd młodzieżowy. Na tym zjeździe młodzieżowym taki cytat, który był zaproponowany przez organizatorów, był nawiązanie do Ewangelii Świętego Mateusza, 10 rozdziału. Ja przeczytam dzisiaj i chciałbym, abyśmy wspólnie razem i my dzisiaj spoglądnęli do tych słów. A mianowicie 10 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, 24 i 25 werset. I przekazana jest nam nauka naszego mistrza i pewne zdanie, które wypowiedział Jezus Chrystus. Jezus mówi, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na ten 24 werset. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Myślę, że kiedy przeczytamy to zdanie, ono jest tak proste, tak dla nas zrozumiałe, tak jednoznaczne w swojej wypowiedzi. Rozumiemy i zdajemy sobie sprawę, że nigdy nie jesteśmy ponad naszym mistrzem, ponad naszym Zbawicielem, ponad naszym cudownym Królem. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć w żadnej dziedzinie, patrząc tak z punktu ludzkiego spojrzenia na wszystko, co czynił Jezus Chrystus. Choć Boże obdarowanie i Boża łaska, ona prowadzi w tym kierunku, aby natura Jezusa Chrystusa zamieszkała w naszych sercach. Ale kiedy też miałem możliwość być na tym zjeździe i miałem możliwość też usłużyć właśnie w tym temacie, zadałem sobie takie jedno podstawowe pytanie. W jakich momentach, przy jakim nauczaniu, które Jezus zgłosił i zwiastował prawdę ojcowskie, przekazywał tą wolę ojcowską zbawienia ludzkości, Jezus dotyka tego tematu i tak jakby przypomina, tak jakby wskazuje, tak jakby upomina nas i stwierdza jednoznacznie, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Dlaczego i w jakich momentach i Jezus używa tego stwierdzenia, tak jakby podsumowując, zamykając i stwierdzając jednoznacznie, że pewne rzeczy, pewne wydarzenia, pewne sprawy, one muszą i będą towarzyszyć nam w naszym życiu. Jeżeli rozpoczniemy od tego 20 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza i zaczniemy od 16 wersetu, może przeczytajmy to miejsce Pisma Świętego aż do tego momentu, w którym Jezus stwierdza, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad Panem swoim. I od 16 wersetu mówi tak, oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie też roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I szczęście się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom, biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przez namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co mówić macie, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. I wyda na śmierć brat brata, ojciec syna, powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przeprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swoim panem. Myślę, że ten urywek Pisma Świętego nam pokazuje, a mianowicie Pan Jezus daje pewne polecenie, że ja was posyłam jak owce między wilki. Daje pewien wymiar, pewien obraz służby, pracy, ewangelizacji, którzy mieli prowadzić uczniowie, apostołowie. Dotyka też i życia narodu izraelskiego i mówi tak bardzo jednoznacznie, ale bądźcie roztropni jak węże, i niewinni jak gołębice. Czyli w tej pracy, w tym poświęceniu, w tym wykonaniu zadania Bożego, Pan Jezus daje pewne nauczanie, jak powinno funkcjonować życie człowieka. Następnie mówi o tym, że będziecie wydawani, będziecie prowadzeni przed sądy i tak dalej. Nastąpi pewna nienawiść, która otoczy was dla imienia mego. Ale pamiętajcie, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I podsumowuje to nauczanie Jezus, Boży Syn, tym stwierdzeniem, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swoim panem. Tak jakby chciał powiedzieć, skoro mi to towarzyszyło, skoro ja w tym życiu na tej ziemi musiałam przenieść wiele, wiele różnych rzeczy, skoro ja na tej ziemi musiałam doświadczyć niezrozumienia, odrzucenia, nienawiści, to i wy musicie założyć, musicie być tego pewni, że i w waszym życiu to będzie towarzyszyło dla imienia mego. Ponieważ nie jest uczeń nad swego mistrza, ani sługa nad swoim panem. Skoro mi to towarzyszyło jako mistrzowi, jako ten, który przyszedł jako pan panów, król królów, to tym bardziej i tym, którzy idą za tym mistrzem, którzy idą za tym panem, to towarzyszyć będą. Tak jakby chciał Pan Jezus powiedzieć, nie jesteście odosobnieni w tych wydarzeniach, albowiem ja sam na sobie najpierw to przyniosłem, dałem wam dowód, poświadczenie, jak można, ufając Bogu i wykonując wolę Boga, spełnić te wszystkie oczekiwania Boże. Więc jeżeli jesteście moimi naśladowcami, to i wy musicie mieć tą pewność, że was to tak samo w życiu spotka. Czyli w kontekście, kiedy Jezus dotknął prześladowania, dotknął tej świadomości odpowiedzialności ewangelizacji, on podsumuje tą naukę, nie jest uczeń nad mistrza. Tak by chciał powiedzieć, że praca i służba dla mnie to nie jest usłana, że tak określę, różami, ale to jest trud, to jest poświęcenie, to jest cierpienie, to jest oddanie, to jest zaufanie, to jest ciągły skierowany wzrok na Jezusa Chrystusa, który jako ten wzór idzie przed człowiekiem i mówi, skoro mi to czynili, skoro nie jesteście nad mistrzem, skoro nie jesteście nad swoim panem, to i wam, i w waszym życiu będzie to towarzyszyć. To jakby chciał powiedzieć, nie użalajcie się nad sobą, ale zrozumiejcie, że moja droga, która prowadziła i była świadectwem dla was, która pokazywała, jak iść i służyć Panu Bogu, prowadziła przez te wszystkie rzeczy i wam towarzyszyć to będę. Gdy otworzymy sobie Ewangelię świętego Łukasza i znowu znajdziemy w 6 rozdziale podobne stwierdzenie, znajdziemy pewną naukę, którą przekazuje nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus i znowu dotyka tego stwierdzenia tak bardzo jednoznacznie. Pan Jezus w tym miejscu dotyka pewnych relacji między ludźmi, ludźmi wierzącymi, ludźmi kroczącymi za swoim Panem. A mianowicie 6 rozdział Ewangelii świętego Łukasza i przeczytajmy od 37 wersetu. Pan Jezus mówi tak bardzo jednoznacznie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, tak i wam odmierzą. Odpowiedział im też podobieństwo, czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do domu. Nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz żbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę żbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął żbło z oku brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznacie po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Tutaj są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus dotyka takich dwóch bardzo istotnych, a może nawet trzech tematów w tych relacjach między ludźmi. Po pierwsze rozpoczyna o tym i mówi: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Czyli pokazuje, tak wyczula serce człowieka na to, każdego jednego z nas, aby nie był taki szybki w potępianiu, w odrzucaniu sądu, w osądzaniu. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie: mam mieć tą świadomość, że dokładnie takim, jakim sądem ja sądzę, dokładnie w taki sposób, jak ja potępiam drugiego, sam będę sądzony i sam w ten sam sposób będę potępiony. Pan Jezus tak mówi, tak bardzo wyraźnie, jakby chciał powiedzieć, że to się obróci przeciwko tobie, jeżeli będę robił to, czego Jezus mi zabrania. Mówi tak jednoznacznie: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Ja myślę, że ta nauka jest tak bardzo istotna dla naszego serca. Każdy człowiek ma to do siebie, że ciągle na każdym miejscu wyciąga pewne wnioski. Określę, użyję takiego słowa, tak by osądza, tak by wyznacza w swoim sercu pewne zdanie o takiej czy innej sprawie. I Pan Jezus dotyka i mówi tak jednoznacznie: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Dalej dotyka drugiej bardzo istotnej rzeczy. Mówi: dawajcie, a będzie wam dano. Dotyka dzieła miłosierdzia, dotyka dzieła uczynności, dotyka dzieła praktycznej, rzeczywistej miłości, która funkcjonuje w życiu człowieka. I tak jakby znowu pokazuje, że tak w przypadku sądu czy potępiania ściągam na siebie sąd lub potępienie, tak w przypadku dawania, Pan Jezus mówi tak bardzo jednoznaczne: a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, przepełnioną, dadzą wam w zanadrze wasze. Pan Jezus tak jakby chciał powiedzieć, jak wiele łask, wiele błogosławieństwa, ono będzie spływać na wasze życie, na wasze serce, gdy będziecie wykonywać to, co zamyka się w tym jednym słowie użytym przez Bożego Syna, które brzmi: dawajcie. To jest tak bardzo jednoznaczne. Trzecią myśl, którą Pan Jezus pokazuje, to pokazuje na taką reakcję każdego człowieka. Zdecydowanie łatwiej każdemu z nas jest zauważyć źbło w oku brata naszego, siostry, kogoś najbliższego, niż belkę, która być może znajduje się w moim życiu. Człowiek, kiedy przegląda, tak jakby z pryzmatu swego spojrzenia, kiedyś swego czasu mówiłem i Biblia o tym bardzo wyraźnie pokazuje, że człowiekowi z góry się wydaje, że każda jego droga jest prawa. Takie założenie, gdzieś taki brak często samokontroli nad sobą. I bardzo szybko i łatwo zauważyć w kimś, być może w tym wymiarze, jak powiedział Jezus Chrystus w postaci tego źbła, o wiele trudniej czasami zauważyć coś, co jest zdecydowanie większe i znajduje się we mnie, co Boży Syn nazywa belką. I Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, zanim sięgniesz do tego źdźbła, po prostu zatrzymaj się, po prostu skontroluj własne życie, sięgnij do swego serca, sięgnij do siebie, czy rzeczywiście we mnie nie ma tej belki. Czy czasami to nie jest taka samousprawiedliwienie własnego postępowania i chcę coś zauważyć w kimś, aby usprawić samego siebie, aby nie zauważyć, że w moim życiu we mnie znajduje się belka. Pan Jezus tak mówi tak bardzo jednoznacznie i później sprowadza do tej prawdy, że jeżeli drzewo jest drzewem dobrym, to ono będzie wydawało to, co w nim się znajduje. Wyjdzie ten owoc dobry. Jeżeli moje serce jest napełnione dobrem, to ta obfitość mego serca wypłynie na zewnątrz, często przez moje usta i będę mówił dobro. Ale jeżeli w moim sercu mieszka coś innego, to mimo woli czasami nie utrzymam języka na wodzy i wypłynie ze mnie to, co rzeczywiście znajduje się w moim sercu. Pan Jezus się nie pomylił i powiedział bardzo jednoznacznie, albowiem z obfitości serca mówią usta. Moje usta, moje słowa, to co ja mówię, bardzo często pokazują rzeczywisty stan mojego serca, stan mego wnętrza, co się w nim znajduje, co w nim mieszka, co się kołacze tam i to się wypływa, ja nie wytrzymuję i mówię o tych rzeczach. Dlatego to jest tak bardzo jednoznaczne, aby na to spoglądnąć. Pan Jezus przekazuje tą całą naukę, szczególnie tego osądzenia, sądu, tego dawania i znowu pokazuje na siebie jako na mistrza. I możemy zauważyć takich kilka ciekawych stwierdzeń o Jezusie Chrystusie. A mianowicie Ewangelia świętego Jana, możemy otworzyć sobie 5 rozdział i znowu znajdziemy pewne stwierdzenie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a mianowicie 5 rozdział i przeczytamy sobie wspólnie razem 22 werset. Mówi coś takiego Pan Jezus, albowiem może od 21, a może nawet od 20. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przykazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci i Ojca swego. Myślę, że w tym wersecie jest pokazana taka ciekawa relacja między Ojcem i Synem. Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, albowiem Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, którzy chce. Ojciec też nikogo nie sądzi, lecz przekazał prawo sądu dla Syna. Możemy zauważyć, że nawet w tej Bożym majestacie, w tym Bożym relacjach między Bogiem i Synem i w tym miejscu wszystko się dzieje pod kierownictwem i patronatem i zgodnie z zaleceniem żywego, świętego Boga. Kiedy otworzymy 12 rozdział tejże samej Ewangelii i sięgniemy do 47 wersetu. A jeśli ktoś słucha słów moich i nie przestrzega ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Możemy zauważyć, że i w tych tematach Biblia pokazuje potężną ostrożność. Nawet jest taka mowa o pewnym archaniole, który tak jakby toczył bój o ciało Mojżeszowe i tam jest napisane, i nie wydał on sądu. Możemy zauważyć, jak bardzo wyraźnie należy na to zwrócić uwagę. Pan Jezus mówi, ja nie sądzę, ale słowo ono was osądzi. Choć z drugiej strony otrzymał prawo od Ojca, aby właśnie wykonać tą sprawę. I mówi, nie jest uczeń nadmistrza. I to jest tak bardzo wyraźnie, ale należycie będzie przygotowany każdy, kiedy będzie jak mistrz jego. Ja myślę, że tutaj, kiedy dotykamy tych tematów, które wspomina ten urywek Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Łukasza, powinienżem w momencie, kiedy następuje te jakieś tam pragnienie lub sytuacja, które gdzieś tam mobilizuje mnie do sądu czy potępienia, przypomnieć sobie, nie jestem ponad mistrzem moim. Gdy następuje moment, że należałoby coś dać, udzielić. Ja cytuję, posługuję się słowami Jezusa. Należy przypomnieć sobie, że nie jestem nad mistrzem swoim. A mistrz dla mnie, dla mego życia, dla mego zbawienia dał wszystko, oddał swoje życie, przelał swoją świętą, niewinną krew, abym w nim uzyskał ułaskawienie i pokój. Kiedy zauważam pomyłkę brata, to powinien, żebym najpierw, zanim ją wyeksponuję, prześledzić, przeanalizować swoje życie, czy mój Pan patrząc na mnie, mój mistrz patrząc na mnie, nie zauważy we mnie belkę i czeka, co ja zrobię z tą belką. Czy ja ją zostawię i będę skupię się na tym źble, które znajduje się w oku mojego brata. To jest tak bardzo istotne, tak bardzo ważne dla naszego życia, dlatego że możemy na siebie ściągać przez te wydarzenia albo Boże błogosławieństwo, albo po prostu Boży sąd. Możemy ściągać na siebie Bożą łaskę, albo Boże potępienie. Tylko dlatego, że nie wykonuję tego zalecenia i nie patrzę na mojego mistrza i Zbawiciela, który, kiedy był prowadzony, znane te słowa, znane te wezwania, które są podobne, powtórzone przez męża Szczepana. Nie czyń, nie karaj, nie poczytaj im tego za złe, albowiem oni nie są świadomi tego, co czynią. Ta sylwetka męża Bożego Szczepana, ona tak wspaniale nam pokazuje. Wydawałoby się, że Szczepan miał pełne prawo moralne, aby w jakiś sposób inaczej się odniósł do tego wszystkiego. Ale on kieruje swoje oczy do Boga. On wie, że nie jest nad swego mistrza i patrząc na wzór swego mistrza mówi, nie policz im tego za złe, albowiem oni nie wiedzą, co oni czynią. Ta natura Bożego Syna, ona ukształtowała się w życiu Szczepana. Szczepan w każdym kroku swojego życia pamiętał, że on nie jest ponad swojego mistrza. Jeżeli jego mistrz pokazał taki wzór, to on jest zobligowany, zobowiązany do tego, aby i on w ten sposób żył i postępował. Jak bardzo często, kiedy w naszej ocenie wydarzy mi się krzywda, potrafimy ją tak wyeksponować, potrafimy ją tak sobie zamieścić, umieścić, ukształtować, ochronić wałem obronnym, że ta krzywda w końcu doprowadza mnie do takiego zatracenia społeczności z moim Panem. Pan Jezus daje zupełnie inny przykład. I znowu powtórzę, nie jestem nad swoim mistrzem, nie jestem ponad swego Pana. Skoro On to znosił, skoro On był odrzucony przez najbliższą rodzinę i otoczenie, muszę pamiętać, że czasami i mi się to może przydarzyć, dlatego, że nie jestem ponad swego mistrza. Dlatego, że mój mistrz, mój Zbawiciel jest, daje wzór i przykład mojego postępowania. Kiedy otworzymy sobie następne miejsce Pisma Świętego, zauważymy znowu bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie Ewangelia świętego Jana, gdzie Jezus znowu stwierdza, tak jakby przekazując pewną prawdę, stwierdza i znowu się powołuje na to stwierdzenie, sługa nie jest większy nad Pana, ani poseł większy od tego, który go posłał. To jest 13 rozdział Ewangelii świętego Jana. Tutaj znowu znajdujemy tak jakby inną sferę życia chrześcijańskiego, inne uwarunkowania, w których Jezus używa tych słów. A mianowicie Jezus po raz pierwszy czyni coś, co dla uczniów jest kompletnie niezrozumiane. Oto oni siedzą wszyscy przy paschalnym stole. Zgodnie z prawem nadanym przez Boga, prawem przekazanym przez Mojżesza dla narodu izraelskiego, do stołu paschalnego każdy Izraelita musiał się szczególnie przygotować. Po pierwsze musiał być czysty w sensie tym duchowym, w sensie tym takim odnowienia. Po drugie musiał być czysty cieleśnie, obmyty, wyoczyszczony. Jego nogi przed wejściem na wieczerzę paschalną miały być wymyte. On przychodził oczyszczony, przygotowany do tego, aby wspominać wielkie wydarzenie. Jedno z największych wydarzeń, kiedy Bóg potęgą mocy swego imienia wyprowadza potężną rzeszę niewolników z potężnego panowania Faraona swoją mocną dłonią. Oni nie byli jako ludzie przygotowani, aby o własnych siłach wyjść z Egiptu. Dlatego, że Faraon zniszczyłby ich w okamgnieniu. Ale tam Bóg dokonywał swojej rzeczy. I naraz, przecież Jezus przedtem z nimi spożywał wieczerzę paschalną, nic takiego nie czyni. Staje i zaczyna wprowadzać coś, o czym jest tak bardzo wyraźnie napisane. Zaczyna umywać im nogi. My znamy relacje z tego miejsca, zawsze wspominane to przy obchodzeniu wieczerzy pańskiej. Piotr nie może tego zaakceptować. Piotr nie może tego zrozumieć. Jak? Po pierwsze, przecież jesteśmy omycie. Po drugie, jak on, Pan, nauczyciel, mistrz ma mi, jego słudze, umywać nogi? To jest niemożliwe. To powinno być odwrotnie, jeżeli już. To ja powinien, żebym umyć nogi memu mistrzowi, a nie on mnie. Ale Jezus tą fizyczną czynność, tą fizyczną rzecz pokazuje, że ona nie jest tylko fizycznym jakimś takim aspektem. Ona nie jest takim jakimś zwyczajem czy rytuałem, ale to fizyczne działanie tego umycia nóg przenosi się na tą sferę duchową, bo mówi, jeżeli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał ze mną cząstkę. Nie będziesz ze mną miał działu. Kiedy Piotr słyszy, że w tych umyciu nóg to nie chodzi tylko o te fizyczne wymycie, ale w tym wszystkim, w tym akcie, w tym posłuszeństwie, w tym wykonaniu jest coś większego, a mianowicie Boży dział, dział Jezusa Chrystusa, Jego łaski, pokoju, przenika serce, zmienia diametralnie swoje zdanie. Mówi, Panie, w takim razie nie tylko nogi, ale jestem gotowy cały Ci się poddać. Umyj mnie całego, ręce, głowę, wszystko, bo jak chcę być z Tobą, ja chcę mieć Twój dział. Jezus prowadzi to nauczanie i później mówi, skoro ja, Pan i Nauczyciel, Wam to uczyniłem, to i Wy winniście tak uczynić. I tak jakby chciał zamknąć ten przedział jakiejkolwiek dyskusji, należy, trzeba, nie trzeba, jednym stwierdzeniem lub dwoma stwierdzeniami. Po pierwsze, jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, to uczyniłem, to i wy macie to czynić. I błogosławieni jesteście, gdy wiedząc o tym, zgodnie z tym postępujecie. A drugie stwierdzenie, które jest tak bardzo wyraźne, tak jakby Jezus chciał zamknąć już wszelką dyskusję. Jakby powiedział, słuchajcie, nie ma tematu do dyskusji. Dlatego, że nie jest sługa większy nad Pana, ani nie jest większy posłaniec nad tego, który go posłał. Amen. Nie ma dyskusji. Skoro ja, Pan, to uczyniłem, a wy nie jesteście większymi nade mnie, więc nie ma dyskusji. Jeżeli chcecie mieć błogosławieństwo, musicie to po prostu wykonać. Tu nie ma żadnej alternatywy. Tu nie ma możliwości przeniesienia to na sferę duchową, bo oczywiście temu towarzyszy uniżenie, szacunek, miłość. My dokładnie wiemy. Ale Pan Jezus nie czynił tego duchowo, tylko uczynił fizycznie i pokazał, że w tym fizycznym aspekcie wykonania tego dzieła znajduje się Boża łaska i Boże błogosławieństwo. I podsumowuje naukę, tą treść nauczania jednym zdaniem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, ani poseł jest większy od tego, który posłał. Amen. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego nam bardzo wyraźnie wskazuje, uczy nas, że biblijny porządek, ład wynikający z działania Świętego Bożego Ducha jest nienaruszalny i nikt nie ma prawa tego naruszyć. Dawid swego czasu naruszył Boże prawo. A mianowicie, kiedy chciał ściągnąć skrzynię przymierza, aby ona z powrotem wróciła do Izraela, jest napisane, że sprawił nowy, piękny wóz. I ten nowy wóz, to nowe podejście do służby, to unowocześnione, zgodnie z tradycją, może z etyką panującą wokół pań, wokół wszystkich narodów, bo właśnie w podobny sposób inne narody w taki doniosły sposób przewozili swoich bożków. Ja nie myślę, że Dawid kierował się tym, że to jest, ale gdzieś to w podświadomości uczynił. Tak jakby zapomniał o tym, co później powtarza. Kiedy jednak ten nowy wóz nie był w stanie dowieźć do wyznaczonego celu, tej skrzyni przymierza, my znamy tą historię. Dawid wraca do podstaw. Dawid sobie uświadamia, że nie jest nad swoim Bogiem i Panem. Dawid sobie uświadamia, że nie jest w stanie zmieniać pewnych procedur, które Bóg ustanowił. I woła Lewito, mówi, tylko wy otrzymaliście prawo od Boga, aby nieść tą skrzynię. Czyli wraca do czego? Wraca do tego pełnego, jednoznacznego stwierdzenia Bożego. Tak by się korzy przed Bożym majestatem. I zwraca się do Lewita, wy się przygotujcie, wy się oczyście, bo tylko wy macie prawo, aby nieść skrzynię przymierza i nikt więcej, i żaden nowy wóz, i żadna nowa Ewangelia, i żadne nowe objawienie, i żadne nowe 21-wieczny sposób wielbienia Boga. Ale jednoznacznie, tak jak Bóg ustanowił tysiące, czy około 2000 lat, jeżeli dotykamy Nowego Testamentu, ono i dzisiaj ma dokładnie ten sam wymiar. I nikt nie upoważnia, ja tak powiem w przenośni, nas, abyśmy budowali piękne nowe wozy. Tylko lewici mają wziąć na swoje ramiona i nieść. Ja nawiązuję do tego wydarzenia starotestamentowego. Pan Jezus, tak jakby, zwróćmy uwagę, kiedy ustanowił On pewien porządek, On go zakończył. On tak jakby nie pozwolił uczniom na ten temat dyskutować. Powiedział, nie jest uczeń, nie jest sługa wyższy nad swego Pana i nie jest posłaniec wyższy nad tego, który go posłał. Tak jednoznacznie i bardzo wyraźnie Jezus Chrystus pokazuje. Myślę, że to powinno nas czegoś nauczyć. My powinniśmy zrozumieć, z jakim szacunkiem, z jaką jednoznacznością i z jakim pełnym oddaniem i posłuszeństwem winniśmy wykonywać to, co Jezus ustanowił w Bożym Świętym Słowie. Ile dzisiaj, odważę się powiedzieć, we współczesnym chrześcijańskim świecie jest na ten temat mowy. I ciągle chrześcijanie dzisiaj chcą być bardziej duchowi niż Biblia, bardziej duchowi niż Chrystus. Bo Chrystus nachylił się i umył nogi, a dzisiejszy chrześcijanie chce to czynić duchowo. Chrystus wiele rzeczy dotykał i wykonywał, a dzisiejsze społeczeństwo mówi, ale my to przeżywamy duchowo. Ale kto upoważnił do budowania tego nowego wozu, pięknego, wspaniałego, wyniosłego, aby uczynić coś, na co Pan Bóg się nie zgadza? Boży porządek jest jednoznaczny i nikt z nas nie ma prawa go po prostu zmieniać, bo nie jestem nad swoim Panem. Dzisiaj jest wiele tematów życia, które odwołujemy się do kultury, do zmiany etyki. Tylko dajmy sobie pytanie, kto tą kulturę lansuje? Kto tą etykę lansuje w dzisiejszym świecie? Kto stoi za tą etyką? Kto stoi za tą kulturą? W czyich dłoniach znajduje się ta etyka i kultura? Starczy sięgnąć do pierwszego lepszego środka masowego przekazu i zobaczymy, kto za tym stoi. Drodzy umiłowani, jak ważne jest. Ja myślę, że to stwierdzenie Pana Jezusa w tym przypadku nauczania i ukształtowania i wprowadzenia umywania nóg, mi nie chodzi tylko o umywanie nóg, ale chodzi o całość życia i poświęcenia i pełnienia służby, mówi jednoznacznie do mnie i do każdego z nas. Nie mam prawa cokolwiek zmienić, bo nie jestem nad swoim Panem. Nie jestem nad swego mistrza. Nie jestem większy nad tego, który mnie posłał. Ale tylko mam dorosnąć, bo Biblia pokazuje i łaska Boga tak daleko sięga, że apostoł Piotr dał te wspaniałe zdanie, które lubię często powtarzać, że zostały darowane wielkie i największe obietnice, abyśmy przez nie dorośli, aby ten wymiar boskiej natury zamieszkał, królował w naszym sercu. Dlatego Pan Jezus mówi, dobrze będzie, jak dorośniesz do wymiarów, jak ten sługa będzie jak jego Pan, ale nie jak przeskoczy swego Pana. A chcąc być podobny do Pana, idę Jego śladem, idę jego krokami i wykonuję to, czego On oczekuje ode mnie. Co On przekazuje dla mojego życia, dla mojej służby, dlatego abym wykonywał tą cudowną Bożą wolę. Jeszcze jest jeden aspekt takiego nauczania Bożego Świętego Słowa, gdzie Jezus znowu odwołuje się do tych słów i mówi tak bardzo wyraźnie: nie jest sługa większy nad Pana swego. A mianowicie Ewangelia Świętego Jana, 15 rozdział, i przeczytamy sobie od 17 wersetu. 15 rozdział od 17 wersetu Ewangelii Świętego Jana. Pan Jezus mówi tak: to przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidział. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które wam powiedziałem: nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynię wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł do nich i nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi, i ojca nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i wiedzieli, i znienawidzieli zarówno mnie, jak i słowo moje, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego jest takie bardzo zrozumiałe. Pan Jezus mówi tak jakby o dwóch myślach. W tym pierwszym wersecie akcentuje pewne prawo. Tak dotyka tego królewskiego prawa i mówi: to wam przekazuje, to wam nakazuje, to was obliguje do tego, abyście się wzajemnie miłowali, i nie ma dyskusji. Jest to prawo Boga przekazane do każdego jednego z nas. Ono nie jest niczym uwarunkowane. To prawo nie jest uwarunkowane: będę miłował, jeżeli ktoś mnie będzie miłował. Będę go błogosławił, jeżeli on mnie będzie błogosławił. Będę mu usługiwał, jeżeli najpierw on mi usłuży. Nie ma takich warunków. Jest bezwarunkowe posłuszeństwo w miłości tej czynnej i w działaniu, nie oglądając się, czy ten ktoś mi odpłaca tym, co ja powinienem dla niego odpłacać. Jest na tym zakończone. I Jezus przychodzi do naszych relacji z tym świecie. Można by było przypomnieć sobie inne miejsce Pisma Świętego. Nie upodobniajcie się do tego świata. Nie bierzcie zwyczajów z tego świata. Nie przynosi, nie kopiujcie to, co jest w tym świecie. Nie wprowadzajcie pod inną nazwą może w waszym życiu. Tak zwane chrześcijaństwo, które wchodziło w średniowieczu i otaczało między innymi Europę, tak wiele przyjęło z tego świata. Zmieniono nazwy dotyczące różnego rodzaju świąt, dotyczące różnego rodzaju tradycje. Zdecydowana większość świąt, nie chcę powiedzieć w 100%, bo nie mam takiej informacji, ale zdecydowanie większość świąt, one po prostu, ich korzenie są zaczerpnięte z pogaństwa, z okultyzmu. Zmieniono tylko nazwę, zmieniono tylko troszeczkę sposób obchodzenia tego, zmieniono troszeczkę inny scenariusz ułożony temu, ale tak naprawdę podłożem i podwaliną tego wszystkiego to jest coś, co nie ma nic kompletnie ze społecznością żywego Boga. I tak bardzo wyraźnie Jezus mówi: jeśli świat was nienawidzi, po prostu nie dziwcie się temu. Wiedzcie, że mnie wpierw nienawidził. Tak jakby nam pokazywał, tak jakby nam tłumaczył: nie zabiegajcie o miłość tego świata. Nie szukajcie tam ratunku i ukojenia, bo najpierw ja zostałem znienawidziony. My jako ludzie na pewno popełniamy w swoim życiu błędy i pomyłki. I czasami możemy zastanawiać się, czy nie dałem powodu do tego, aby mnie świat znienawidził. Ale na pewno nie doszukujemy się tego w Jezusie Chrystusie, który wykonał pełną sprawiedliwość swego Ojca. I mówi tak bardzo wyraźnie: bo gdybyście byli z tego świata, gdybyście się utożsamościli z tym światem, jeżeli byście weszli w jego rolę, po prostu byście byli lubiani, zmieniłoby się całkowicie. Ale waszym zadaniem jest to, co powiedziałem na samym początku, aby iść i zwiastować prawdę, aby życiem swoim pokazać wzór Jezusa Chrystusa. I to takie odsunięcie się od rzeczy wszystkich złych tego świata. Pan Jezus mówi, tak jakby podsumowuje, słuchajcie, ale nie jest uczeń nad swojego mistrza. Tak jakby chciał powiedzieć, popatrzcie się na mnie, że ja w ani jednym miejscu, w żadnej sprawie nie miałem nic wspólnego z tym światem, żyjąc na tym świecie. Ale żyłem obrazem, prawdą, mieszkającą, zaczerpniętą od Boga. Mówię to, co mnie słyszałem u Ojca. Nauczam, co się nauczyłem u Ojca. Pokazuję zupełnie inny i tak jakby podsumowuję i jednoznacznie mówi i bardzo wyraźnie, gdy i tak jakby chciał wskazać, że nie jest sługa większy nad Pana. I mówi, jeśli mnie prześladowali, jest normalne, że i was będą prześladować. I dlatego jest tak bardzo jednoznacznie. Ale też pokazał na źródło, co jest bardzo ważne. Dlaczego mnie świat nienawidzić ma? Czy dlatego, że ja na każdym kroku ich krytykuję i wytykam im błędy i pokazuję i ciągle ich osądzam? Pan Jezus mówi o czymś innym. Mówi tak bardzo wyraźnie, mówi o sobie, gdybym nie przyszedł do nich i nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu. Później w drugie miejsce, gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Teraz widzieli i znienawidzieli zarówno mnie, jak Ojca. Myślę, że te miejsca Pisma Świętego pokazują, że życie człowieka wierzącego ma wydać świadectwo o Bogu mieszkającym w nim. Życie człowieka wierzącego ma wydać świadectwo o takim bezkompromisowym poddaniu i posłuszeństwu Ewangelii Jezusa Chrystusa. I świat się przyglądając tym uczynkom, które mimo woli będą ich osądzać, zacznie toczyć tę walkę. I Pan Jezus tak jakby podsumuje, bez przyczyny mnie znienawidzieli. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, w jakich nauczaniu, przy jakim nauczaniu, przy jakich tematach, które Jezus poruszał, Jezus dotyka tej prawdy, nie jest sługa większy nad swego Pana. Myślę, że tak bardzo nam pokazuje, dotyczy to naszego życia i służby dla Boga, dotyczy naszych relacji między sobą, dotyczy prawa, które jest zlecone dla naszego życia i porządku biblijnego, który ustanowił żywy, święty Bóg. I każda ta część tego nauczania, którą można by było każdą z osobna bardzo głęboko rozwinąć, Jezus podsumowuje jednym stwierdzeniem. Ja powiem swoim zdaniem. Nie masz nic do tego. Nie masz prawa nad tym dyskutować i próbować wytłumaczyć, że może to nie do ciebie nie dotyczy. Bo skoro nie jesteś większy nade mnie, a ja to uczyniłem, więc nie masz innego. Ja powiem prostym językiem. Nie masz innego wyjścia. Jeżeli chcesz skorzystać z mego błogosławieństwa, jeżeli chcesz być przepełniony moją chwałą, jeżeli chcesz być wypełniony siłą Ducha Świętego, jeżeli chcesz doświadczać potęgi obecności żywego Boga, to nie mam innego wyjścia, jak tylko dostosować się do Bożych oczekiwań, bo nie jestem większy nad swojego mistrza, nad swego Pana, bo jestem tylko sługą, który z Jego łaski, z Jego wyciągniętej dłoni, z Jego wielkiego miłosierdzia mogę skorzystać z tej cudownej pełni najwyższego Bożego pokoju. Ja myślę, że te słowa Boże, one powinny głęboko, bardzo głęboko przemówić do naszego serca, do naszego życia. Powinniśmy sobie uzmysłowić, kiedy gdzieś pojawia się pokusa, aby w jakiś sposób odnieść Biblię do współczesnego czasu i próbować wytłumaczyć zmieniającą się kulturą, etyką, zatrzymać się i odnieść do tego stwierdzenia Jezusa, nie jestem większy nad swego Pana. Nie jestem jako sługa większy nad swego Pana. Nie jest posłaniec większy od tego, który go posłał. a na pewno nasze życie z jednej strony będzie wspaniale błogosławione, wspaniale wypełnione Bożą łaską i Bożym pokojem, ale zderzy się z rzeczywistością, która uderzy ciebie lub mnie, każdego z nas, ze strony tego świata, bo to nie będzie pasować, to nie będzie spójne z nim, to będzie uwidaczniać jego grzech, nieprawość i nieprawdę. Ale tak jest twoje stanowisko, tak jest twoje zadanie, tak jest moje zadanie. Jeżeli pragnę, aby wypełniły się w moim życiu słowa męża Piotra, który powiedział, a tak szeroko będą otwarte bramy Królestwa Bożego. Chwała Panu Jezusowi. I tego z całego serca życzę dla każdego jednego z nas. My będziemy się modlić, będziemy kończyć nasze zgromadzenie, będziemy poruszać się Bożej łasce, poprosimy naszego Boga, aby te stwierdzenia Jezusa, które tak często są powtarzane, nie jest sługa większy nad Pana swego. One w taki sposób praktyczny, głęboko zakodowały się w naszym życiu, głęboko przeniknęło nasze wnętrza i pozwoliło nam spoglądać przez ten pryzmat na Boże nauczanie, które jest skierowane do mojego życia, do mojego serca, abym w nim odnajdował ten głęboki pokój, radość i moc świętego Bożego Ducha i żył dla Jego świętej Bożej chwały. Drodzy umiłowani, dlatego chciałbym, abyśmy może powstali, zaśpiewali ten króciutki refren Święta Krew Jezusa. Ten refren, myślę, jest takim jakby podsumowaniem tego, co chciałbym pokazać. Właśnie pokazać na Mistrza, na Jezusa Chrystusa, który nie jestem większy od Niego. Tak bardzo Jezus o tym ciągle mówił. To Jego święta krew pozwoliła, że znajdujemy się na tym miejscu. To Jego wyciągnięte dłonie znalazły nas na tych zagubionych drogach naszego, ścieżkach naszego życia i przyprowadziło do tego tronu Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i postawiło nas na tej boskiej drodze. I teraz moim zadaniem, Twoim zadaniem iść wiernie śladem swego Mistrza i Zbawiciela. Iść wiernie śladem nauczania Mistrza i Pana. Spoglądać ciągle tego najwyższego kapłana, pełniąc tą służbę przed obliczem najwyższego Boga, aby moc i autorytet Ducha Świętego on przenikał, ożywiał, kształtował i wypełniał nasze serca. Niech ten refren będzie taką jeszcze chwilą refleksji, takiego uzmysłowienia sobie, że tyle razy mój Pan mówi do mnie, mówi do każdego jednego z nas, mówi do mnie, nie jesteś większy nad swego Pana. Nie jesteś jako posłaniec większy nad tego, który Cię posłał. Nie jesteś jako uczeń większy nad swego Mistrza, który Cię nauczał, który Cię wprowadzał, który objawił te tajemnice Bożego Królestwa, Bożej łaski, Bożej prawdy. Niech te stwierdzenia będą głęboko przenikały moje serce i Twoje. Niech ten refren pokaże mi, że Jezus ustawił pełną, bardzo wyraźną hierarchię i dał mi pewien zakres, w którym się mogę poruszać i nie wolno mi ani o pół milimetra, że tak określę, przekreślić go, przejść go, przeskoczyć, wejść, dlatego że zatrzymuje mnie stwierdzenie, nie jestem większy nad swoim Panem, nie jestem większy nad swojego Mistrza i nie jestem większy nad tym, który mnie posłał, a On jest Panem mego życia. Zaśpiewajmy ten refren. Niech on jeszcze przez moment będzie taką głęboką refleksją naszego wnętrza, naszego serca przed obliczem najwyższego świętego Boga.